zaczniemy od historii Jasia. Otóż z podróżnikami jest tak, że rzadko są w jednym miejscu. W tym miejscu, w którym znajdujemy się tutaj, ja się też długo nie zabawię, ale o tym powiem za moment. Powiedz proszę Jasiu, skąd dzisiaj wróciłeś? I dlaczego w takim dzieju?
Faktycznie rację masz z tym, że długo tutaj mnie nie zabawię, jakoś tak mi się od początku mojej edukacji trzyma to, że gdzieś tam w jednej uczelni za długo się czasem spędzić nie udało. Ja na początku wyrażam takie wielkie słowo uznania do Was wszystkich studentów, jak nie mam w większości, za w ogóle sam fakt studiowania, bo to jest dla mnie po prostu gigantyczne osiągnięcie, pełen szacunek dla Was. Ja próbowałem 3 razy i mi się nie udało jeszcze jak dotąd nigdy zakończyć 1 roku, więc ogromne brawa dla Was przede wszystkim. Faktycznie dzisiaj jestem taki trochę nieogolony, niezaładnie pachnący, z takimi bagażami tutaj, ponieważ jesteśmy razem z Weroniką i z moją mamą, tutaj siedzącymi w pierwszym rzędzie. Dosłownie po prostu przylecieliśmy dzisiaj z naszej wyprawy do Irlandii. Otóż nasza fundacja Poza Horyzonty, którą prowadzimy od 4,5 roku, zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym, między innymi także organizując różnego rodzaju wyjazdy integracyjne. I tak oto właśnie dzisiaj wracamy ze słonecznej Irlandii, która powinna zawsze być po prostu pełna deszczu, a pogoda nam była cudowna. No i wracamy do deszczowej Polski. Także faktycznie dzisiaj taką mamy bardzo sytuację w biegu. Ja niestety za pół godziny będę musiał stąd wyjść, ponieważ mamy ostatni pociąg do Krakowa, ale kiedy usłyszałem, że na spotkaniu będzie pan Michał Lorenz, to stwierdziłem, że no jest dla mnie tak niesamowita okazja, ponieważ ja bardzo rzadko w moim życiu bywają takie momenty, że żałuję, że nie mam tej drugiej ręki, bo nauczyłem się praktycznie wszystko robić jedną ręką, no ale rzeczą, które się jedną ręką zupełnie nie da zrobić, to jest klaskanie, no bo to jakby dużo dźwięku nawet do mikrofonu to mi wydaje, a są w moim życiu takie momenty, kiedy naprawdę zaklaskać by się chciało, no i to jest jeden z takich momentów. Mi się naprawdę rzadko zdarza kogoś podziwiać, czy komuś być, no mówię serio. A z panem Michałem jest tak, że rzeczywiście mam do niego ogromny szacunek i bardzo go podziwiam, ponieważ muzyką, którą tworzy, koi zmysły i bardzo inspiruje. Ja słuchając muzyki z filmu Bandyta postanowiłem sobie, już dosyć dawno temu, do roku się nie udało tego zrobić, ale nauczyć się grać na skrzypcach. Nie wiem, czy jest na rzeczy ktoś, kto gra na skrzypcach jedną ręką. Nie wiem, czy da się to zrobić. Znaczy wiem, że się na pewno da, pytanie tylko jak. No ale mogę sobie obiecać i wam obiecać, że będę się starał tego uczyć. Mam nadzieję, że pójdzie mi to lepiej niż studiowanie.
Przejdźmy teraz do troszkę poważniejszego tematu. Chciałabym zacytować...
Poważniejszego niż studia?
No tak, jesteśmy przed sesją i spędzamy czas pewnie przyjemnie. Chciałabym zacytować fragment wywiadu. Gdy miałam 13 lat, bardzo straciłam rękę i nogę. Ale to nie był najtragiczniejszy moment w moim życiu. Kiedy miałem 17, skłonął nasz dom w Malborku. Rodzice, ja, 2 siostry i brat staliśmy i patrzyliśmy, jak tracimy wszystko. Rok później utopił się mój młodszy brat Piotruś. A dalej mi mówisz, to właśnie rodzice są źródłem siły, z której cały czas czerpię. Jak to jest, rozpamiętujecie ciągle te trudne chwile?
Nie rozpamiętujemy. Ja uważam, że każde trudne doświadczenie jest gdzieś tam podwaliną tego, kim jesteśmy. Ja to tak trochę porównuję do takiej sytuacji, gdybyśmy... Ja poetą nie jestem, ale przepraszam, że to moje określenie będą takie bardzo, bardzo prostackie. Ja sobie to wyobrażam tak, że człowiek rodząc się jest taką bryłą, taką bezkształtnym, takim metalowym klockiem. I życie i trudne doświadczenia polegają na tym, że one są jakby takimi uderzeniami młota. No i kiedy jesteśmy sobie takim klockiem i obrywanym młotem, to oczywiście każde doświadczenie jest dla nas takie bardzo nieprzyjemne. Myślimy sobie, hej, kurczę, o co chodzi, nie? Na pewno z takim uderzeniem młotem nic dobrego przyjść nie może. Ale kiedy tych uderzeń otrzymamy naprawdę dużo i potrafimy je sensownie przetworzyć w sobie, to po pewnym czasie się okazuje, że z tej bryły powstaje jakaś rzeźba. może nawet piękna rzeźba. I tą rzeźbą jesteśmy my. I uważam, że trudne doświadczenia nas wzmacniają, o ile potrafimy je sensownie wykorzystać. Ponieważ my na co dzień pracujemy z osobami niepełnosprawnymi, czyli bardzo często osobami, które przeżyły w życiu, czy przeżywają wiele trudnych momentów, bardzo wiele takich uderzeń, które być może każdego dnia pokonują różne szczyty, niejednokrotnie wyższe niż takie szczyty geograficzne, szczyty gór. Bardzo często przeżywając trudne doświadczenia mamy do wyboru dwie drogi. Albo możemy dane doświadczenie jakoś przyjąć, coś z niego wziąć dla siebie, jakoś się z nim wzmocnić i stwierdzić, że ono jest na pewno po coś, albo możemy stwierdzić, że to jest do bani, że to jest tylko kolejny dowód na to, że Boga nie ma, a jeżeli jest, to jest zły, że ludzie są źli, że jakby życie polega na tym, żeby nam po prostu jak najbardziej dokopać. Ale jeżeli stwierdzimy, że tak nie jest, jest w tym wszystkim jakiś sens, to naprawdę każdy z tych doświadczeń potrafi nas wzmocnić. My oczywiście, że nie siadamy sobie ani w święta, ani w weekendy, ani coś i nie rozpamiętujemy tego wszystkiego, co się stało, ale to, co uważam, że jest bardzo ważne, nie uciekamy od tego. Ja wam powiem tak, dla mnie zawsze takimi niezwykłymi momentami, które mnie poruszały do refleksji, było to, kiedy przychodził do nas ktoś do domu w odwiedziny i oglądał sobie nasz dom, nasze ściany, na których te ściany, tak jak w większości domów, wiszą zdjęcia rodzinne. Mamy oczywiście takie duże ramki, w których są zdjęcia jakby różnych uczestników naszej rodziny, różnych członków, a są też takie konkretne, że zdjęcia małego Jasia, jak tu sobie biega zasikany, tu brudny, tu gdzieś na drzewie, tu zdjęcia kogoś innego. I jest sobie też ramka ze zdjęciami Piotrusia, który nie żyje. Ja zawsze z takim niezwykłym podziwem patrzyłem na mamę, na tatę, kiedy ktoś przychodził, patrzył na te zdjęcia i oni się nie krępowali o tym mówić. Kiedy mama często na pytanie, ile masz dzieci, nie mówi, że trójkę, chciałem nas odliczyć, tylko mówi, że czwórkę, z czego jedno umarło. Ja wiele razy zastanawiałem się nad tym, jaki jest w ogóle sens, po co gadać o trudnych rzeczach, nie? Trójka to trójka. Było to było, zapomnieć i olać. Ale teraz widzę, jak bardzo to jest ważne, że my się nie boimy tych trudnych tematów, bo one są częścią mnie. My jesteśmy rodziną tylu osobową, ilu osobowo nas stworzył Bóg. A że później się potoczyło inaczej, to jakby możemy albo od tego uciec, albo to zaakceptować. I ja naprawdę wierzę w to, że to wszystko jest po coś, że te doświadczenia bardzo nas wzmacniają. Więc odpowiadając na twoje pytanie jednym zdaniem. Nie, nie siadamy, nie rozpamiętujemy tego, ale też nie biegniemy, nie uciekamy, nie udajemy, że to, co się stało, się nie stało. Co nie zawsze jest łatwe.
Wiesz, dzisiaj, gdy patrzymy na twoje życie, mnóstwo podróży, wspieranie innych ludzi w ich walce, czasem z własnym ciałem, czasem z innymi słabościami, nie tylko fizycznymi, to wszystko się wyszli do tego stopnia, że ludzie ci zazdroszczą. Masz tego świadomość?
Słuchaj, być może tak, tylko że życie każdego człowieka można jakoś streścić. Można je streścić na stronie Wikipedii, wypisać wszystkie cudowne zasługi, niesamowite zalety, takie świetne momenty, czyli te takie górki życiowe. A ja uważam, że życie jakby zawsze ma kształt sinusoidy. I my po części mamy na to wpływ, jaką rozpiętość ma ta sinusoida. I ona może być albo taka, i może być takim pływaniem po powierzchni. Nie angażując się w różne rzeczy, nie zakochując się albo nie dając się ponieść różnym uczuciom, ponieważ każde uczucie i każde zaangażowanie w uczucie jest ryzykiem, prawda? No nikt z was mi nie powie, że się nigdy nie przejechał na zaangażowaniu czy na zakochaniu się w kimś. I pewnie wiele z nas miało w życiu takie momenty, że stwierdzało, wow, poznałem cudownego pana, cudowną dziewczynę, teraz to nasze życie będzie w ogóle cudowne i tylko w chmurach. A ileś tam czasu później był taki moment, kiedy stwierdzaliśmy, kurczę, to już się nigdy nie zakocham, bo to w ogóle nie jest niczego warte, bo tyle straciłem czy straciłam. No ale to dzięki temu, dzięki takim intensywnym doznaniom, jesteśmy raz na górce, raz na dołku. I możemy stwierdzić, że nie warto ufać ludziom, nie warto się zakochiwać, nie warto po prostu angażować się w różne uczucia i faktycznie nie będziemy wtedy tracić, ale nie będziemy też zyskiwać. Ale jeżeli chcemy żyć, faktycznie nie żyć na powierzchni, nie pływać jak takie lilie wodne, czy tam jakieś inne kalie, dalie, inne kwiaty się tam na nich nie znam, tylko żyć głęboko i odczuwać i brać z życia bardzo wiele, i być na tych życiowych szczytach, oczywiście nie mówię tu żadnych szczytach geograficznych, ale na tych szczytach, kiedy czujemy się, wow, naprawdę czuję się blisko Boga, blisko takiej energii niesamowitej, musimy się liczyć z tym, że później z tych górek spadniemy i będziemy doświadczyć bardzo trudnych rzeczy. Pytanie do każdego z Was, co wybieracie, co wolicie? Bo ja zdecydowanie wolę życie intensywne. Bardzo często na tym dużo zyskuję, bardzo często na tym dużo tracę. Ale oczywiście w takiej Wikipedii, nie Wikipedii, podczas takich spotkań jak dzisiaj, wywlekać będziemy głównie takie rzeczy chwalebne, piękne i radosne. A w Wikipedii to raczej się nie pisze o tych rzeczach trudnych i przykrych. A to jest tak samo integralna część naszego życia. Pytanie do Was po prostu. Warto czy nie warto? Ja uważam, że warto, ale każdy podejmuje decyzję sam.
Jeśku, chciałabym zastosować jeszcze jeden fragment z tego wywiadu i poprosić, żebyś powiedział na ten temat coś więcej. Modlitwa była elementem podróży. To o wyprawie ramieniu. Szliśmy w czterech i mimo, że idzie jeden chłop za drugim, to tak naprawdę idzie sam. Wypełnia Cię wielka cisza. Przed wyprawą cieszysz się. Będę miał czas na przemyślenia. A potem okazuje się, że wystarcza Ci myśli na wypełnienie całego czasu. Również przez śnieg 10 godzin dziennie. Opracowałem na to pewien patent. Dostosowałem swoją modlitwę do tempa marszu. Szedłem tak. Zdrowaś Maryjo. Krok. Łaski się pełna. Krok. Z nogi na nogę. Gdy spacerujesz po mieście, to też tak czasami robisz?
Znaczy ja tam się od razu muszę przyznać do tego, że mam sobie bardzo dużo do zarzucenia względem właśnie nie tyle wiary, co modlitwy. No i mam rzeczywiście, jestem z tym bardzo, bardzo do tyłu, ponieważ kiedy żyjemy w takim świecie pełnym różnych bodźców, to też jest tak, że dużo łatwiej nam jest wmówić samemu sobie, że nie mamy czasu na przeróżne rzeczy. I tak to się śmiesznie składa w naszym życiu, że zazwyczaj nie mamy czasu na modlitwę wtedy, kiedy żyje nam się dobrze, kiedy dużo dostajemy, a przypadkiem przypominamy sobie o Panu Bogu wtedy, kiedy coś nam się stanie, kiedy być może czujemy, że tam już dosyć blisko na tą drugą stronę, więc warto by sobie nagle zapunktować. I ja się przyznam do tego, że ja często robię bardzo, bardzo podobnie, że gdzieś tam jakby wmawiam sobie, oszukuję sam siebie na to, że z tym, że nie mam czasu dla Pana Boga, że mam tyle innych ważniejszych rzeczy niż modlitwa, co jest oczywiście strasznym błędem, więc tu się jakby chcę do tego przyznać, żeby nie strugać tutaj wielkiego, niezwykłego przykładu. Z drugiej strony przeczytałem kiedyś takie zdanie, że wiara w Boga polega na wątpieniu. W dużej mierze na wątpieniu, ale i poszukiwaniu. Na tym, żeby faktycznie gdzieś tam mierzyć się z różnymi swoimi słabościami. Ja jeżeli miałbym odpowiedzieć jasno na pytanie, czy wierzę w Boga, to nie wiedziałbym do końca, co powiedzieć, bo też usłyszałem kiedyś, że wierzyć w Boga to znaczy zaufać Mu, to znaczy być w stanie powiedzieć, słuchaj Jezu, spoko, idę z Tobą w ogień, nie? Bo wiem, że jak Ty wejdziesz w ogień, ja wejdę z Tobą w ogień, to będzie okej, to nic się nie stanie. Nie mam w sobie takiej wiary. Chciałbym ją oczywiście mieć. Także gdzieś tam nasze kłótnie i dyskusje z Panem Bogiem trwają od dosyć dawna. Niniejszą oczywiście zapomniałem, jakie było pytanie. Jeżeli nie powtórzę, będzie mi łatwiej na nie odpowiedzieć. Czy spacerując po mieście, czy sobie tak też się modlę? No bardzo często nie. Właśnie dlatego, że tak mi się wydaje, że dużo jest różnych innych ważnych rzeczy. Kiedyś sobie doszedłem do wniosku, znaczy usłyszałem takie zdanie, że w górach człowiek jest bliżej Pana Boga. Uważam, że jest to absolutna nieprawda. Uważam, że my jesteśmy zawsze tak samo blisko, tak samo daleko Pana Boga. Ten dystans się nie zmienia. Zmienia się ilość tych rzeczy, które nam gdzieś zagłuszają naszą przestrzeń. Że to jest trochę tak, jakbyśmy stali we dwójkę, we dwie osoby, 5 metrów od siebie, gdzieś na szczerym polu. Możemy nawet szeptać, wiatr ten nasz szept zaniesie do ucha drugiej osoby. A jeżeli będziemy stali 5 metrów od siebie, po dwóch stronach kuchliwej ulicy, to nasza odległość jest taka sama. A możemy się nawet drzeć, a nie będzie nas, nie będziemy siebie słyszeć wzajemnie. Z Panem Bogiem jest tak samo. W górach nie jesteśmy wcale bliżej Niego, ale dużo łatwiej jest o Nim pamiętać, dużo łatwiej jest gdzieś wyłapać Jego głos wśród ciszy, wśród tej pustki. A w mieście 1000 przeróżnych rzeczy nam po prostu ten czas zabiera i gdzieś nas odciąga. Od tego, co ważne.
Dziękuję.
Dziękuję. Ja tylko to jeszcze jedna sprawa. Dzisiejsze spotkanie jest nie tylko po to, żebyśmy tutaj usłyszeli wiele takich mobilizujących słów, ale też po to, żebyśmy mogli po prostu poznać naszych gości nieco bliżej, żebyśmy mogli usłyszeć coś więcej o was niż to, co już mogliśmy w różnych wywiadach usłyszeć, przeczytać, czy wysłuchać jakichś audycji radiowych bądź telewizyjnych. W każdym z tych wywiadów, które czytałam z tobą w twoich książkach, doceniałeś osoby, które ci towarzyszyły. Pisałeś, kocham podróże, one są jak szkoła życia, podróżują, uczą się pokory wobec świata, to wszystko, wszystko piękne słowa, ale doceniasz w takich podróżach, że życie to cud, a w tym życiu najważniejsi są ludzie. Jeśli możesz opowiedz nam, jacy to ludzie w twoim życiu?
Ci ludzie w moim życiu to bardzo często te osoby, które znają mnie najbardziej, które znają mnie całego, czyli oczywiście absolutnie nie zawsze takiego kolorowego, jak to gdzieś tam siebie pokazuje, no bo każdy z nas trochę gra. Carl Jung mówił o tym, że życie jest jak jeden wielki teatr, a każdy z nas jest aktorem, który gdzieś tam pokazuje bardziej swoją maskę, pokazuje siebie, promuje siebie takiego, jakim chciałby być widziany, a nie do końca takiego, jakim jest. Ja też robię, jak bardzo często robię podobnie. Mam poczucie, że będąc na różnych spotkaniach, ja mam swoje zadanie. Moim zadaniem jest kogoś gdzieś tam w danym momencie zmotywować, postawić na nogi, zachęcić do działania, zachęcić do życia czasami. A tak jak każdemu człowiekowi zdarza mi się, że wstaję, mówię, po prostu nie chcę iść do roboty, albo jestem wkurzony, albo myślę w ogóle o czymś innym, albo się pokłóciłem z moją kochaną i myślę głównie o tym i być może samemu się nie chcę uśmiechać, a muszę to robić. Mam poczucie, że kiedy robię to w sposób nieszczery, no to ta energia jest po prostu jest może mniej niż 10% jakby tej energii się niesie. Więc ci najważniejsi dla mnie ludzie to często ci właśnie, którzy widzą tą drugą stronę mnie. To dark side of the Jasiek Melo, no, tak można by powiedzieć. Kiedy moim zadaniem jest motywować ludzi, czyli gdzieś tam wyciskać tą swoją gąbkę z energii, no to bardzo często potem po prostu sam jestem zmęczony. Kiedy spotykam się z kimś w szpitalu, w hospicjum, kiedy spotykam się z różnymi bardzo trudnymi historiami życiowymi, to często sam po prostu gdzieś tracę tą swoją energię. Bardzo często jest tak, że chodzę, motywuję różnych ludzi, a potem wracam do siebie, do swojego mieszkania i nie mam już do zaoferowania swojej ukochanej osobie energii. Nie mam jak jej zmotywować. Czasami słyszę o swojej ukochanej Ani, że tak chodzisz, motywujesz tych wszystkich ludzi, nie byś zmotywował do działania, a nie kurczę smęcił, narzekał, gdyby ci ludzie wiedzieli, jaki ty jesteś naprawdę. No i nie mówię, że jakoś ja specjalnie chciałbym wam się pokazywać, jaki jestem naprawdę, bo wcale bym nie chciał. Ale to są właśnie te najważniejsze osoby, które znają mnie całego, czyli dużo mniej fajnego niż znacie mnie wy, a i tak mnie akceptują albo kochają. Być może oni mają gdzieś tam bardziej nierówno pod sufitem, ale ja mam też takie poczucie, że ja pokazując się komuś cały, to naprawdę mogę powiedzieć sobie takie uff, bo nie muszę grać, nie muszę udawać, jestem cały taki, jaki jestem, czyli często właśnie smętny, narzekający, niefajny. No i chyba najważniejsze dla mnie osoby to te, które darzę takim zaufaniem, żeby pokazywać siebie właśnie takiego mniej kolorowego. A często po prostu to się układa bardzo, bardzo, bardzo nierówno. Chciałbym mieć więcej tej energii do motywowania ludzi wokół mnie. Mam świadomość, że wielokrotnie gdzieś tam jestem nazywany wzorem, nie wzorem, a mam poczucie, że wobec najbliższych zachowuję się jak najgłupszy, przepraszam, gówniarz. No, więc jakby życie osoby obecnej na świeczniku jest bardzo takim życiem bardzo, bardzo zmiennym, bardzo trudnym pod tym względem wiele razy, bo wiem, że my musimy czasami być tymi wzorami. Podpisujemy się przed różnymi petycjami, niepetycjami, uczestniczymy w różnych akcjach społecznych. Gdzieś tam ciąży na nas taka wielka presja społeczna i często też gdzieś tam z drugiej strony odbija. Bardzo ciężko być sobą.
A gdzie teraz jest Ania, jeśli mogę zapytać?
No mam nadzieję, że się uczy po sesji. Bo ona studiuje. Nie, mieszkam od niedawna we Wrocławiu. Ja aktualnie można powiedzieć, mieszkam w Krakowie i we Wrocławiu, bo tak spędzam 3 dni w tygodniu tu, 3 tam, ponieważ w Krakowie mamy biuro naszej fundacji Poza Horyzonty, więc ja tak sobie śmiałem.
Dziękuję. W związku z tym, o czym mówiłeś, chciałabym zapytać pana rektora Marcina Jakimowicza. Pan słuchał historii wielu osób i przyznam szczerze, że bardzo uderzyło mnie to, jak głęboko, wręcz z butami, wchodził pan w życie tych ludzi. Też ta wywiad, takie miałam wrażenie. Przykładowo, Jadwiga Baszyńska z popularnego kabaretu Mumio całkiem wprost zwierza się panu dyrektorowi, że jak to było, jak modliła się o swojego męża, że to rzeczywiście wymodliła. Ojciec, jeden z księży przyznaje się całkiem wprost panu dyrektorowi do swoich problemów z czystością, seksualnością, do problemów, z jakimi musiał mierzyć się przed święceniami kapłańskimi. A pan, mam wrażenie, złośliwie wręcz podgrzewa tę atmosferę w każdym z tych wywiadów. Pan nie czuje jakiegoś problemu, że będzie za mocno i za daleko?
Powinien zmieniać ten tak.
I rozmawiać o Wigresie Katowice.
Ja jestem delikatny, wrażliwy na to. Ja nie chodzę z butami.
Jak ja dzwoniłem pierwszy raz, że się do Michała Lorenza, którego nie znałem, znałem po jego muzykę, to ja się cały trząsłem nigdzie, co to za człowiek, co on mi powie. Największą taką lekcją była dla mnie praca nad książką Radykalni. Bo to była taka historia, że ci muzycy nigdy wcześniej nie opowiadali o swoim doświadczeniu wiary. Ja nie mogłem tego wygooglować, nie mogłem wpisać, nie wiem, Tomasz Budzyński. Tam się mnóstwo rzeczy wyświetlało, ale nie było nic o Panu Bogu. Albo było, nie wiem, o tym, że Jerzy Prokopik powie, że Budzyński to jest, że utwory Budzyńskiego to jest perła poezji gnostyckiej. I to był problem, nie? Bo to jest tak, że po raz pierwszy, wiecie, taki gówniarz, który kończy studia, jedzie na wywiad i spotyka ludzi, którzy nigdy nikomu wcześniej nie opowiadali o doświadczeniu wiary. Ja nie miałem z czego się przygotować. Naprawdę. I to nie wynikało z tego, że nie chciałem. Tylko oni nikomu tego wcześniej nie mówili. Piotr Stoparzyżelewicz, kiedy mi opowiadał, to płakał. Kiedy mi opowiadał o tym, jak jego żona zginęła w wypadku, ja siedziałem obok z dyktafonikiem i też mi się pociły okulary, też płakałem. Ja naprawdę nie mam wrażenia, że wchodzę z butami. Natomiast myślę, że cechą dziennikarza jest to, że jeśli ojciec Jarosz, którego tutaj wymieniłaś, zaczyna mi opowiadać o tym, że miał ogromne kłopoty z seksualnością. Albo na przykład mówi wprost, że kiedy pojechał do Rzymu, to znajomi księża wyciągnęli go do kina porno, to ja wiem, że najlepiej katolicki dziennikarz powinien powiedzieć:
zmieniamy temat i rozmawiamy teraz butami, nie?
Teraz tak loretańsko. Tylko, że no, ta książka radykalnie nauczyła mnie jednego, że jedyne, co ja mogę zrobić, to nastawić dyktafon i zamienić się w słuch. To jest strasznie trudne w moim przypadku, bo ja mam słowotok i ADHD, ale muszę po prostu na te pół godziny zamienić się w słuch, bo ja nie mam pojęcia, co mi powie na przykład Jaszy Melar, co powie Michał Loren, co powie Jadzia Baśińska. Jadzia Baśińska, o której zaczęłaś mówić. Rozmowę z Jadzią zaczęliśmy od pierdłu, o tym, że przyjechała do Katowic Paris Hilton i otwierała nowy supermarket. Ja Cię pytam, Baśińskiej, czemu jej tam nie było, ponieważ jest celebrytką, nie? Bo jest to drugi dzień w telewizji. I to są tak naprawdę takie rzeczy nieistotne. I kończy się wywiad i nagle Jadzia zaczyna płakać. Jeszcze jest taka sytuacja, że prosi, żeby nie było fotoreportera przy tym. No to Romek Koszowski, strasznie fajny chłopak, pokorny, zgodził się i nie ma fotoreportera, jesteśmy sami i ona zaczyna płakać. I to jest sytuacja, która kompletnie się wymyka spod kontroli. Ja wcale nie wchodzę z butami i nic nie drążę, tylko ona zaczyna płakać i mówi, że jedna z osób mówi świetną rzecz, że kiedy chodziła do liceum, to miała ksywę księżniczka. Była taka rasowa księżniczka, była świetnie ubrana, świetnie się uczyła, nie kleła, po prostu miała 1000 masek. Po prostu taka była niedostępna księżniczka, nie rasowa kobieta. Mówi, jedna z najbliższych jej osób strasznie piła. Nikt nie wiedział o tym problemie. Nikt. I kiedy się taka sytuacja Jadzia mi opowiada, wraca do domu i widzi, że ta osoba leży totalnie nieprzytomna pod klatką schodową. I Jadzia mówi, wchodzę do domu, nie ma nikogo kompletnie i dostaję histerii. I to jest to, o czym pierwszy raz chyba się dowiedziałem od Michała Lorenza, kiedy z nim robiłem wywiad, o krzyku do Pana Boga. Bo Michał wtedy pamiętał, do dziś każde zdanie powiedział świetną rzecz, że to nie jest tak, że święty Jan od Krzyża wybił sobie kawkę i powiedział, jest 20, to najwyższy czas, żeby sobie położyć się krzyżem i pokrzyczeć. I Jadzia, mówi, wpadła w taką histerię, i zaczęła wyć w poduszkę i zaczęła krzyczeć, ta osoba musi jutro przestać pić. Słyszysz? Musi jutro przestać pić. Bezczelność, nie? Znaczy bezczelność, bo chciała coś wymóc na Panu Bogu i mówi od 26 lat, nie pamiętam, o chwili, 20 paru, ta osoba nie wypiła ani grama alkoholu. Ja nie mam świadomości, że wchodzę z butami. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ona mi to opowie. Nie wiedziałem, że się rozpłacze, że rozmarzy się makijaż, że będzie musiała biec w kibelkę się znowu malować przed zdjęciami. Naprawdę nie mam wrażenia, że wchodzę z butami. Każdy wywiad mnie strasznie dużo kosztuje. Z Jackiem Dziedziną, który jest wydawcą książki, jechaliśmy właśnie cały czas, o tym rozmawialiśmy, że kiedyś człowiek czeka gotowy efekt, to mówi, ale ty masz świetne pióro, nie? Że tak łatwo przychodzi, a nie widzi na przykład bezsennych nocy, albo to, że żeby człowiek wymyślił jakiś dobry tytuł, czyli musisz na nie przepłakać mnóstwo czasu, albo tak jak ja co tydzień mieć ochotę zmieniać robotę, nie? I powiedzieć, że więcej tego jeszcze nie pójdę. Po cholerę w ogóle zostanę dziennikarzem. Bo to jest jakby klasyka gatunku w moim życiu. A potem czasami od czasu do czasu właśnie taki Jacek wydaje książkę i to jest dokładnie to, co Jasiu mówi, nie? I wszyscy mówią, wow, nie? Że ile tego jest. No tylko, że jak jechałem do Jasia czy do Michała, to kompletnie nie widziałem, o czym mi powiedzą. I bardzo się ich bałem. Znaczy Michała bardziej niż Jasia. No i tak jest. Jak biskup tak księdza, który się powiada o tym, że miał problemy z czystością, to też byś drążyła temat do jego.
Dziękuję. O tym jeszcze porozmawiamy. Znaczy nie o księdzu, ale...
Chyba ja się muszę chcieć.
Ale o wywiadach i o tym, jak to wszystko się odbywało i jak to było ciebie. Natomiast chciałabym, aby pan Michał Lorenz skomentował to, o czym mówił w wywiadzie, zwłaszcza jeden fragment, który mnie porusza do głębi. Co cytuję? Nie byłem w kościele. Nie byłem w nim przez kilkadziesiąt lat. Poproszono mnie, abym był ojcem przez ten dziecka. Zgodziłem się. I w czasie podniesienia wydarzyło się coś niezwykłego. Mogę dalej? Tak?
No.
Trudno o tym opowiedzieć. W czasie przyjęcia komunii wydarzyło się coś, co wymyka się nazwą. To był stan ogromnego pokoju, odjechania w inną rzeczywistość. Trwało to pewnie jedynie kilkanaście sekund, ale dla mnie było długą podróżą w czasie. Nie potrafiłem uporządkować w żaden sposób tego uczucia. Wszystko przyszło z zewnątrz. Przyszło z zewnątrz, ale weszło do środka i zaczęło jakoś trwać.
Dla mnie to jest wielki zaszczyt występować tutaj przed Państwem w takim towarzystwie. A jeśli chodzi o... Znaczy, że ja na tym korzystam i bardzo dziękuję, bo dla mnie to wszystko, co powiedzisz, jest no wielką rzeczą i ważną i dotrzymującą, bo rzeczywiście to sinusoida dopada każdego. No i jeśli chodzi o Marcina, że nie byłem tak zachwycony tym, co Marcin napisał w tym wywiadzie. Czy powiedziałem, Marcin, ty napisz książkę ze mną. Się okazało, że ja mówię piękną polszczyzną.
Nie przeklinasz. No,
inteligentne alegorie i metafory na każdą chwilę. No i byłem zachwycony tym, co ja powiedziałem. Także czekam was poważne rozczarowanie, jeżeli ktoś z was czytał tę książkę. Albo od razu lepiej z Marcinem. No rzeczywiście to był ten moment, o który pan pyta. To był taki moment. Tych momentów było naprawdę dużo. I one się pokazywały w moim życiu. Zresztą nawet ta tablica spadająca dla mnie jest też jakimś znakiem. W momencie, kiedy mówimy o modlitwie i tak o tej modlitwie i o tym, że się nie modlimy. No bo gdyby człowiek modlił się tak długo jak je, chociaż byłby świetny. No, nie będę was tutaj trzymał, bo to jest tak, że ta indywidualna relacja człowieka z tą istotą najwyższą zdarza się, że znaczy moim zdaniem zdarza się rzadko, na pewno nie. Ona jest cały czas, tylko że te sygnały są odbierane niekiedy tylko przeze mnie, bo mam ważniejsze rzeczy niż słuchanie opatrzności. Jestem takim egoistą, że w ogóle mam to bardziej się martwię sobą niż jestem zdrowiem i że mnie palec boli, czy coś. No po prostu to jest jeden horror, jak się człowiek sobie przyjrzy, to co mówiłeś. Potwierdzam. Także to, że ja tu jestem przed wami, to czuję się taki wyróżniony ponad moje siły, no tak to powiem. I że jeszcze takim mocnym, takim faktem, takim zjawiskiem, które przeżyłem i które też było mocne, to było jak na katechumenacie dostałem Pismo Święte, bo tam jest taka ceremonia, że każdy z nas przynosi swoje pismo i biskup wręcza każdemu z osobna. I ja dostałem to pismo i dostałem gorącą cegłę, ale ja nie umiem tego powiedzieć, bo to nie była gorąca cegła, to było coś wibrującego, przedziwnego. I ja to po prostu zaniosłem, wsiadłem, ja nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje, a byłem pełen takiej cynicznej. Jeszcze mi się ten arcybiskup nie podobał. Ja się ciekawiłem, kiedy to się skończy. Jak dostałem to pismo, no to po prostu masz po prostu to robić. No to tyle. No nie, ale to jest milion rzeczy, które się zdarzają. Wszystkim co do tego, że moja żona mnie właśnie wymogliła, mój alkoholizm, moje zdrady, moje... Znaczy ja świnią jestem cały czas i widzę swoją świniowatość, ale no przynajmniej tyle, że ja widzę, jaka biedna kobieta, że ona to zniosła ze mną. I to mówię absolutnie bez kryterii, że moja żona jest osobą świętą i że ja nie mogę z nią wytrzymać wtedy, w tym okresie, kiedy nie byłem w kościele, bo ja uważam, że mi się należy wszystko. Dla mnie największą właściwie przyjemnością jest spędzanie z nią czasu, bo ja to jest od niej uciekam. I to wszystko są prezenty od właśnie okoliczności, bo był taki moment w naszym małżeństwie, kiedy to małżeństwo było dla nas krzyżem, znaczy krzyżem. Nie było krzyżem, myśmy się nie... Znaczy, ja jej nie lubiłem. Bo ja wolałem iść do kochanki, napić się wódki, w ogóle no, mieć... A ona siedziała... No, aż mi przez gardło to nie przechodzi. No, po prostu byłem wielką świnią. I to, że ona przebaczyła mi, że, no, że jesteśmy razem, że jesteśmy szczęśliwi, to jest dla mnie coś niezwykłego, ale dowód na to, że te wszystkie rozwody i taka teza współczesności, która mówi, jak się niewygodnie, to się rozwieść. Iść gdzieś. To jest nieprawda, dlatego że druga osoba może być krzyżem, ale ten krzyż staje się krzyżem chwalebnym. Naprawdę, że jeżeli przejdziemy kryzysy trudne, ja wam to mówię, bo jesteście dziećmi i na pewno będziecie wszyscy, jak jesteście w kryzysowych sytuacjach z drugą osobą, że trzeba to zdać się naprawdę i przynosi to niezwykłe efekty. A ja byłem w ogóle niewierzący, także...
Bardzo dziękuję. To jest bardzo mocne, o czym Pan mówi. I aż trudno mi w tym momencie nieco zmieniać atmosferę, przynajmniej na moment spotkania, ponieważ musimy pożegnać Jaśka.
Ja bardzo przepraszam, że przerywam taki moment, taką historię, bo to no jest tak, zazwyczaj nie chcę się zupełnie wypowiadać za Pana Michała, ale że bardzo często spotkania, w których gdzieś tam wydaje mi się, że uczestniczymy, one często są pełne takiej kurtuazji, takiego trochę powtarzania tego samego, takich gdzieś tam złotych myśli, złotych idei i nie zawsze, a wręcz bardzo rzadko jest taka atmosfera gdzieś tam otwartości, mówienia o swoich słabościach, bo to jest teraz bardzo niemodne mówić o jakichkolwiek słabościach i wadach ludzi. Nie? Znani ludzie to powinni być wzorami takimi idealnymi, zawsze uśmiechniętymi i w ogóle perfekcyjnymi. Oczywiście nikt z nas taki nie jest, bo każdy z nas popełnia mnóstwo przeróżnych błędów. Niemniej chciałbym się tak na koniec uniwersalnie odlizać może i dołączyć do tego, co powiedział Pan Michał, a mianowicie do tego, że ja też jestem niesamowicie zadowolony z tego tekstu. Ja całej książki jeszcze nie przeczytałem. Jako, że przed chwilą ją dostałem, to będę miał co robić w pociągu. Ale mi się naprawdę rzadko zdarza, że jestem zadowolony gdzieś tam z wywiadów ze mną. Ja absolutnie nie jestem dziennikarzem, a mówiąc szczerze, bardzo wiele wywiadów, które gdzieś tam udzielałem, mogę śmiało powiedzieć, że byłem zmuszony do tego, żeby napisać je sam od początku po prostu. Kiedy dostawałem do autoryzacji tekst, to niejednokrotnie jakby te teksty są tak partaczone, tak pozmieniane w przeróżny sposób, że czasami naprawdę lepiej było wcisnąć Ctrl A late i napisać tekst od nowa. Bardzo często w ogóle tego, od połowy po prostu nie czytałem, bo nie było warto, lepiej było napisać to od nowa. A kiedy dostałem tekst Marcina, naprawdę byłem z niego bardzo zadowolony, a to, że byłem zadowolony, ja to jest jedno. Po prostu dostałem bardzo, bardzo dużo pozytywnych informacji, bardzo taką super feedback po prostu od wielu ludzi. Ja osobiście, Marcin, jestem bardzo wdzięczny za to, bo po prostu... muszę wychodzić. Bo rolą dziennikarza, mi się przynajmniej tak wydaje, jest faktycznie niesienie tych dobrej energii dalej. Robisz to naprawdę w niesamowity sposób. I zebranie tych historii, myślę, że musiało być czymś niesamowicie trudnym. I to po prostu, jak pełnisz tą rolę takiego serce dalej tej idei, to jest coś niesamowicie ważnego. Więc zdaję sobie sprawę pewnie z tego, że faktycznie, tak jak mówisz, masz wiele takich momentów zwątpienia, czy w ogóle taka twoja praca ma sens, ale jeżeli będziesz miał taki moment jutro, to pomyśl sobie o tym, że ja cię przekonuję, stary, naprawdę ma to sens.
Ja
to, co ty robisz, też ma wielki sens, dlatego bardzo dziękuję za to, co dzisiaj nam powiedziałeś. Zresztą za całą twoją postawę, za to, że dajesz nam siłę, energię do tego, żeby walczyć.
Także ja raz jeszcze bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję. Cieszę się, że miałem okazję tutaj chwilę posiedzieć na tym siedzonku. I pozostaje mi po prostu życzyć dobrego, dalszego, szczerego i otwartego spotkania. Bardzo dziękuję.
Do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ale spróbujmy jednak skupić się i porozmawiać o tym, co mnie przynajmniej osobiście bardzo porusza i co dodaje mi pewnej wiary. Mówił Pan o wybaczeniu. Mówił Pan o tym, że warto, że to jednak ma sens. Ale przypuszczam, że wiele razy Pan to po prostu wątpił.
Ja, tak? Teraz? Znaczy ja też, to co Jaś mówił, że chyba przeżycie tego wywiadu z panem Jakim Ołczem było najmniejszym moim przeżyciem wywiadowczym też w życiu. To mówię to z absolutną powagą. Że to, że w tej chwili jestem upokorzony też podczas tego spotkania, tego zaproszenia, dlatego że i to jest upokorzenie, które się buduje, bo ja na tę chwilę wam mówię, o co chodzi, że kiedy organizatorzy zadzwonili do mnie, ja byłem na Mazurach i tak się złożyło, że nie bardzo chciałem, ponieważ ja źle komunikuję się z ludźmi i nie umiem tego robić, więc uciekam od takich rzeczy, ale od jakiegoś czasu wszystko jedno. W każdym razie oni zaproponowali mi państwo organizujący, że mi zapłacą za to spotkanie. Jeżeli to jest powód, że ja odmawiam. Ja powiedziałem nie, ale oni powiedzieli, to chociaż koszty podróży czy jakieś coś tego. To ja mówię, tak, jeżeli chcecie zwrócić, to bardzo proszę, ale nie powiedziałem tego jako tylko że teraz dostałem torbę i dostałem pieniądze w tej torbie i po prostu chce mi się płakać z tego powodu, że to przyjąłem, bo on mi powiedział ten pan, że tam są pieniądze i ja zamiast kategorycznie natychmiast odmówić tych pieniędzy, co poczułem tą chciwość właściwą mi. I mam tu te pieniądze, oczywiście przykro mi, że to zrobiłem i teraz je oddam. Natomiast to jest dowód na to, że ta walka jest cały czas i te darmo dostaliście, darmo dawaliście, tak jest powiedziane, Jezus tak mówił. I tu już widać, że ten ogonek tego kosmatego się wkręcił, ale nie tylko w tym, bo w wielu innych historiach dzisiaj to widzę w sobie. To tyle.
To tylko, że finowalista odprowadza Jacka Mele, to szef wydawnictwa. Dobrze się złożyło. To Michał Lorenz tworzy taką muzykę, która porusza i to do głębi. Trudno jest uwierzyć, że człowiek, który nie odkryłby tej rzeczywistości wiary, rzeczywistości duchowej, byłby w stanie stworzyć coś takiego. Pan Michał stwierdza w wywiadzie, że nigdy nie miał pierwszej bratki kompozytor muzyki do filmów katolickich. Jednak w tym środowisku mam wrażenie, to, że ktoś odważnie przyznaje się do pewnego nawrócenia, czego przypadkiem jest chociażby ten wywiad, to nie jest coś powszechne. Czy dla Pana to się stało już czymś naturalnym?
Sposób na życie, tak? Otóż wczoraj spędziłem dzień z Jerzym Skolimowskim, wybitnym naszym reżyserem i ordynatorem szpitala w Szczytnie, ponieważ Jerzy uległ wypadkowi, spędził jakiś czas w szpitalu i tytułem właśnie tego rekompensaty jak gdyby, i podziękowania temu ordynatorowi szpitala zaprosił go na obiad i mnie. I zawsze mnie zaprasza i często lubi ze mną być. To jest osoba przedziwna i złożona i agnostyk, który po prostu tak chciwie słucha tego, co ja mówię. Ja mu jakoś w żaden sposób normalnie nie opowiadam tych moich. Tylko powiem Wam tak, że w moim środowisku artystycznym tak zwanym jest wielkie pragnienie jak gdyby poznania, doświadczenia wiary i nadzieja, że tak będzie, że ta wiara przyjdzie. Natomiast ci ludzie bardzo często odbijają się od nas. Odbijają się od kościoła, odbijają się od księży, od przepowiadania, które często jest XIX-wieczne, nie? Że, przepraszam, że ja krytykuję, ale tak jest, że... No i we mnie też jest wina, że nie potrafię może tego sprzedać, ale w każdym razie syn Jerzego rok temu zginął w tajemniczych okolicznościach i to był taki moment dla niego absolutnego odwrócenia relacji ze światem. Znaczy, to nie jest tak, że ja go nawracam, czy proponuję mu. On dzwoni do mnie na przykład o 5 rano i mówi, proszę cię, załatw mi, zamów mi mszę za Jurka. Czy ja widzę, że to takie ciążenie w tą stronę światła jest bardzo intensywne i to bardzo wielu ludzi. Natomiast my nie możemy budować między nami ani jakichś okopów, czy jakichś... My mamy właśnie... Mamy umierać za tych ludzi, mamy się dać zabić i pokoić. I tak było zawsze. Ja nie mówię, że ja tak robię, ale staram się przynajmniej... Właśnie Darek był u mnie wtedy, jak zginął ten chłopiec i Darek z Mumio na Mazurach. I wtedy zadzwonił Jerzy i Darek mówi, no bo ten chłopiec też prawdopodobnie miał jakieś kontakty tam z tymi sektami przedziwnymi i tak dalej. Darek mówi, tylko bądź ostrożny, dlatego że możesz wejść w bardzo trudną sytuację, jeżeli będziesz się modlił za tego chłopca. No i ponieważ to jest wyższa szkoła jazdy, to co dalej przeżywa i jego w ogóle relacje ze światem i to, że też doświadczył bardzo mocnych, o których nie jestem uprawniony, żeby mówić, doświadczył, poprawiłbyś od razu w książce. No. Na medal by było. No, krótko mówiąc, no, ja się za Jerzego modlę, nie za tego chłopca, tylko za Jerzego, modlimy się z żoną i to jest to doświadczenie, które pokazuje nam, że no bo to jest też wielki, dla mnie wielka przyjemność, że mogę z tym człowiekiem, który jest częścią wielkiej polskiej kinematografii, historią mogącą spędzać, słuchać. Dzisiaj słyszałem o Komedzie. Historię prawdziwą, prawdopodobnie jak zginął Komeda, chyba nikt jej tak naprawdę do końca nie zna. na to jego przyjaciel. No więc to jest taka moja odpowiedź, że ja nie mam jakichś gotowych formułek, że ja po prostu staram się, staram się, tak mi wychodzi, ja się nie staram, tak mi wychodzi.
Bardzo dziękuję. Mam pytanie do pana dyrektora Marcina Jakimowicza. Otóż ta książka, historie, które możemy przeczytać w książce, mam wrażenie, że to jest taki zbiór efektów specjalnych. Mówiąc całkiem poważnie, te historie to są historie ludzi, których życie w pewnym momencie było w jakiś sposób wywrócone. Czy nie myśli pan, że może to jest trochę postrzeganie życia duchowego, religijnego z tych różowych barwach? Bo jednak wydaje mi się, że większość ludzi takich radykalnych sytuacji no, nie doświadcza.
Czasami nie doświadczam takiej radykalnej sytuacji, natomiast mnie bardzo zawsze ciągnęło do ludzi rozdartych, bo i to mówię teraz taką stuprocentową pewnością, że wiem, że jeżeli ktokolwiek doświadczył jakiegokolwiek dotknięcia śmiercią, czy zranienia śmiercią, nawet nie fizyczną, w jakiejkolwiek postaci, to jeśli ten człowiek, czy ten facet, czy ta dziewczyna będzie mi opowiadała coś o zmartwychwstaniu, to ja mam pewność, że to jest wiarygodne, że ona wie, o czym mówi. Już to nie jest takie ględzenie, że Pan Jezus zmartwychwstał. Znajomi klerycy w zeszłym roku pełni zapału poszli do sióstr zakonnych. Była akurat święta Wielkanocy, zapukali i mówią, Jezus zmartwychwstał, a siostry na to wiemy, wiemy. Ci klerycy mówią, że po prostu na dzień dobry podcięły im skrzydła, nie? Bo klerycy mają skrzydła jeszcze. No i właśnie to można powiedzieć, tak, no Pan Jezus zmartwychwstał, wiemy, wiemy, nie, albo zmartwychwstał, ale kiedy to było? A ja spotkałem ludzi, którzy... Czy dlaczego takie wywiady wybrałem? No bo one są... Ja coś przede wszystkim nie. Bo to są przede wszystkim historie prawdziwe. Niewymyślone. Takich ludzi spotykam. Jeśli ktoś doświadczył jakiegokolwiek zranienia śmiercią i mówi o życiu, to ja wiem, że on wie, o czym mówi. Ja mam może szczęście, że ja rzadko spotykam ludzi, którzy doświadczali Pana Boga w takiej atmosferze sielskiej, anielskiej, raczej anielskiej. A jak przeczytamy sobie w Biblii, jak przychodzą aniołowie, to nie jest kwestia z balonikami. Ja pamiętam taką ewangelizację kiedyś oazową w Ustroniu, że dali dziewczynom baloniki z napisem Świat potrzebuje Chrystusa i rozesłali te dziewczyny, żeby poroznosiły baloniki ludziom. Nie? I te dziewczyny takie biedne łaziły z tymi balonikami Świat potrzebuje Chrystusa. Ja zauważyłem taką scenę, że była knajpa i siedzieli turyści, pili piwo. Nie? Dla dziewczyn z oazy fasu, które pije piwo, to jest taki potencjalny już
ewangelizowanie. Panie, świat.
I była taka sytuacja, tam moi kumple pili piwo. No. One weszły do tej knajpy z balonikami i zaczęły śpiewać, jak mi dobrze, że jesteś tu, panie. Ci faceci w ogóle nie wiedzieli kompletnie, o co chodzi. Potem dostali balonik, dziewczyny wyszły i jeden z nich powiedział, wreszcie te suki przestały być, nie? I mi się tak przykro zrobiło, dlatego że ja wiedziałem, że te dziewczyny miały świetne intencje i dobrą wolę. I nie chciały... Znaczy ktoś po prostu miał taką definicję ewangelizacji, że zadamy baloników z napisem Świat potrzebuje Chrystusa. I wiem, że coś takiego nie przyniosło efektu. Może dlatego, że pierwszą moją dziennikarską przygodą była książka Radykalni, czyli opowieść facetów, którzy spotkali Boga, kiedy wszystko mi się rozsypało. Wszystko. Ja kompletnie nawet nie mam prawa opowiadać o historii Piotra Żyżelewicza, bo moja żona nie zginęła w wypadku samochodowym. A jego żona zginęła w wypadku samochodowym. Darek Malejonek spotkał Pana Boga w momencie, kiedy przedawkował narkotyki. Tomasz Budzyński zakładał klub Gnozis, nakładał, nie wiem, na młode dziewczynki ręce i modlił się. Chciał uzdrawiać. I nawrócił się w momencie, kiedy szedł w Warszawie po rybę i spotkał kumpla ze szkoły, z liceum plastycznego w Nałęczowie. Ostatni obraz, jaki pamiętał, to, że to jest Piotr Kalanowski, którego wywalili ze szkoły. Zapobicie. To był młody chłopak, chodził do szkoły, Piotr Kalanowski. Nagle była taka sytuacja, że on kogoś pobił na ulicy, wywalili tego chłopaka ze szkoły. I Budzyński idzie po rybę, nagle patrzy, idzie kumpel z klasy, nie? W habicie. W białym habicie i mówi, cześć Piotr, on mówi, mam teraz na imię Augustyn i mówi, jesteś Dominikaninem, mówi, nie Paulinem. Facet, którego wyrzucili ze szkoły, zapobicie. I zaprosił, mówi, to przyjdzie nas na kawę. Jest taka sytuacja, że wchodzi do nich Pelanowski, kumpel z klasy na kawę, jedzą kawę, znaczy nie jedzą kawę, tylko piją kawę, coś tam może jedzą, tego nie wiem. I dookoła gdzieś tam z tyłu krząta się Natalia, I Pelanowski zadaje jedno pytanie, mówi do Tomka, czy to jest twoja żona? On mówi, nie, dziewczyna. I Pelanowski mówi, żyjesz w grzechu. Kurde, jak naprawdę usłyszała, że on powiedział, że jest w grzechu, to wyszła po prostu ostentacyjnie przynajmniej krzesnęła drzwiami. I na słowo Pelanowski reagowała alergicznie przez rok. A po roku sama zadzwoniła do Augustyna i poprosiła go o ślub. I Budzyński mówi mi coś takiego w książce Radykalni, że to była pierwsza noc, kiedy nie spał. Bo to było tuż po powrocie z Jarocina, kiedy ktoś powiedział, jest z nami Tomasz Budzyński i kilkanaście tysięcy ludzi zaczęło śpiewać 100 lat. Nie? Tylko po prostu, wiecie, zbiorowy orgazm, tylko dlatego, że z nami Tomasz Budzyński. On mówi, nic nie zrobił i nagle przychodzi kolega z klasy, który zamiast wypić kawę i porozmawiać o Legii Warszawa, czy nie wiem, o nowej płycie armii, mówi do niego, żyjesz w grzechu. A ja potem poznałem ojca Pelanowskiego i jak z nim rozmawiałem o tej sytuacji, to wiem, ile go to kosztowało. Że on nie powiedział tego po to, żeby zepsuć atmosferę. Tylko to jest po prostu, no wszedł jako prorok Boży. I naprawdę spotykam takich ludzi na kartach tej książki. No tak jest, ja sam mam takie doświadczenie. Wcale mi się to nie podoba, żeby było jasne. Ja w ogóle nie podobają mi się tytuły moich książek. Ja wymyśliłem książkę Dno, zostałem pobity. Potem była drugie Dno, drugi raz zostałem pobity. To już nie robiłem trzeciego dnia, tylko pełne zanurzenie, nie? Że niby to samo, ale lepiej brzmi. I teraz po prostu też wymyśliłem Cielo, czyli jasno. I jest taka sytuacja rano. Jadę dzisiaj na spotkanie. Obudziłem się, zasnąłem się o 12 w nocy, pobudziłem się o 2. Po 2 godzinach snu i po prostu do 8 rano próbowałem zasnąć i nie potrafiłem. Jacek zresztą, jak się okazało, miał podobną historię. I to jest taka fajna historia, o której chcę powiedzieć. Wczoraj na wspólnocie modlitewnej na Diakonii modliliśmy się i mi cały czas w głowie kołacze takie zdanie: przerzućcie swe troski na Pana, bo Jemu zależy na Was. Ale mówię, nie będę nic głośno mówił, bo tam jeszcze ktoś pomyśli, że jakiś tam prorok taki mówi, czy nie. I cały czas modlimy i znowu: przerzućcie swe troski na Pana, bo Jemu zależy na Was. Ale nie wypowiedziałem tego głośno. Natomiast potem otworzyłem Biblię, na Biblię trafił i otwieram słowa: przerzućcie sobie troski na Pana, bo Jemu zależy na Was. No to wypowiedziałem, super, atmosfera szalankowa, nie? Zamykam oczy i bardzo szczerze chcę przerzucić Twoje troski na Pana. Jest pośrodku ołtarz i mówię: Panie Jezu, oddaję Ci wszystkie moje lęki, niezgodę na moje życie, obawę o moje dzieci, wszystko Ci oddaję. I mi się wydaje, że robię to szczerze i wracam do domu z poczuciem takiego totalnego pokoju, wiecie, spełnienia, że oddałem Panu Bogu, nie? Oddałem na tej zasadzie, że wiesz, oddaję Ci wodę, razem to oddałem. I budzę się o 2 w nocy dzisiaj. No i pierwsza pół godziny też jest takie w miarę sielankowe. Nie mam takiego stanu, jaki ma Ola z Celina, tylko jedna z moich znajomych, z którą rozmawiałem, która zawsze mówi: Pan obudził mnie o 2 w nocy, po to, żeby się modliła. Pół godziny jest fajne, pół godzinie już jest mniej fajnie, już zaczynam rzucać warczącymi wyrazami. Po 4 godzinie, kiedy staram się zasnąć, nie potrafię i jest noc i przechodzą straszne lęki o rodzinę, o zdrowie. Okazuje się, że ja niczego Panu Bogu nie oddałem, nie? I to jest historia, o której chcę powiedzieć. I co z tego, że ja mogę Wam opowiedzieć o pierwszej części tej historii, o diakonii modlitwy, kiedy powiedziałem: Pani, oddaję Ci wszystko i składam to na ołtarzu. Kiedy potem miałem dzisiaj nieprzespaną noc i się okazało, że nic tego nie oddałem, nic. Że pielęgnuję nieprzebaczenie najbliższym, że są we mnie potworne lęki i tak dalej, i tak dalej. I gdzie jest teraz historia prawdziwa? I ta wczorajsza właśnie z diakonii. I to też się stało w nocy dzisiaj. I dlatego może są te takie czasami sytuacje, które się wydają trzęsieniami ziemi. Jeszcze jedna zaspowiem. Dobra, jak już jestem przy mikrofonie. Najmocniejsze doświadczenie miłości Pana Boga. Doświadczenie, na które nigdy nie chciałbym się zgodzić. I gdyby Pan Bóg rozłożył jakiś taki pakiet, czy mogę to wybrać, od razu bym to odrzucił, powiedział, że nie ma mowy. To była historia, kiedy zostałem pobity na ulicy. I to zawsze, kiedy jeżdżę, mówię świadectwo, o tym mówię. I nigdy nie chciałbym, żeby ta historia się powtórzyła. I gdyby Bóg dałby mi wcześniej wybór, powiedziałbym nie, nie? Że Auwider z nami do widzenia. I poproszę o drugi zestaw pytań. A historia wyglądała tak, że modliliśmy się właśnie we wspólnocie i otworzyło nam się słowo: kto Was dotyka, dotyka granicy mojego oka. No to sielanka, głęboka metafora. Kompletnie tego nikt nie rozumiał, no ale pięknie brzmiało, nie? To Was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Znowu się modlimy, znowu otwieramy Biblię i znowu to samo słowo: kto Was dotyka, mówi Bóg, dotyka źrenicy mojego oka. Wtedy zacząłem już to myśleć, że kurczę, może tak faktycznie, że Bóg jest jakoś blisko, nie wiem. Pierwsze skojarzenie, że jest jakąś twierdzą, warownią. Skończyło się to spotkanie modlitewne, to było 16 grudnia, kilkanaście lat temu. Ja miałem wtedy psa jeszcze, takiego kundla, bo się hajknąłem z moją żoną i z psem, którego dostałem w spadku jakby. I poszedłem z psem na spacer. To był 16 grudnia, ciemno, godzina 21, ulica Bytomska w Katowicach. Kompletnie pusta ulica, nie ma nikogo. Tuż po spotkaniu modlitewnym, 10 minut po spotkaniu modlitewnym, kiedy dwa razy się otworzyło to słowo i nagle jest taka historia, ja nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z agresją, może z autoagresją tak, ale nigdy z taką sytuacją, że ktoś mi, nie wiem, zrobił krzywdę. Że jestem sam na ulicy, są tylko zapalone latarnie i nagle z piskiem okon zatrzymuje się przede mną samochód, wyskakuje 4 facetów i rzuca się na mnie. I to była taka historia, że ja nawet nie zdążyłem się wtedy przerazić. Nie wiem, czego chcieli, chyba chcieli wziąć mi komórkę, bo trzymałem tą komórkę w łapie. I jeden z nich nie huknął. I kiedy się ocknąłem, nie wiem, jak długo leżałem na śniegu, ale kiedy się ocknąłem, to jedyna myśl, jaka kołatała w mojej głowie, to był Marcin, kto Ciebie dotyka, to ja już czuję to tak, jakby ktoś mi wkładał palec w oko. Najbardziej newralgiczne, najbardziej unerwione miejsce ciała, że... I wiecie co, to nie była sytuacja, która sprzyjała jakimś odlotom duchowym. To była sytuacja, kiedy leżałem na ziemi i w tym momencie czułem, że to słowo, które się tworzyło wcześniej, że to się staje ciałem. Ja miałem niemal fizyczne doświadczenie obecności Jezusa. I ja wracając do domu, nie wiedziałem, czy mam płakać z tego powodu, czy się śmiać. Po prostu dopiero wtedy zacząłem się bać, bo ten lęk przyszedł później. I w drodze do domu nagle dostałem SMS-a. I dostaję SMS-a od ojca Augustyna Palanowskiego, który nigdy wcześniej mi nic nie napisał. Nigdy nie dostałem od niego żadnego SMS-a. Facet siedzi w Leśniowie i pisze mi coś takiego. Jezus, nigdy Ci nie zapomni, że cierpiałeś dla Niego. I to jest... Kiedyś opowiadałem o tym studentom w Katowicach, to jeden się spytał, czy zdaje sobie sprawę, że to jest powieść idioty. To powiedziałem, że zdaje sobie sprawę, że być może tak jest, ale takie miałem doświadczenie. W tym momencie Palanowski, który siedział w Leśniowie, wysyła mi SMS-a, Jezus, nie zapomnij Ci tego, że cierpiałeś dla Niego. Ja wcale nie cierpiałem dla Jezusa, to jest po pierwsze. Ja nie napisałem żadnej książki dla Jezusa. To, co Michał powiedział o pieniądzach, ja mam dokładnie to samo. Gdyby ksiądz Marek Ancarczyk szedł gościa, powiedział, Marcin, od jutra piszesz to samo, ale dopłacasz do tekstów, to ja bym się nie zgodził. Ja to robię dla pieniędzy, dla chwały, dlatego, żeby teraz fajnie pobłyszczeć. Po to robię. A jeśli ktoś potem opowiada, że Pan Bóg się tym posłużył, to jest dopiero wtedy, to wtedy wiem, że to Pan Bóg, a nie ja. Ja nie cierpiałem dla Jezusa, wcale tego nie chciałem. To była tak absurdalna sytuacja, że ja przez pół roku nie miałem odwagi spytać się Palanowskiego, skąd on wiedział, że ja byłem pobity. Mówię, kurde, no po prostu Big Brother, nie? Pokój zwierzę Big Brothera. Dosłownie jakby na tych latarniach były kamery, nie? I siedzi Palanowski przed komputerem i śledzi, co tam po prostu się dzieje z Jakimowiczem. Pół roku nie miałem okazji i po pół roku podszedłem do niego i tak nieśmiało mówię, Augustyn, on mówi, co? A ja mówię, a skąd ty w ogóle wiesz, że ja byłem pobity pół roku temu? On tak popatrzy jak na idiotę i mówi, a od czego są aniołowie? Oni są lepsi niż Telekomunikacja Polska S.A. I wiecie, po tym, co on powiedział, ja już nie muszę czytać niczego o aniołach. Bo ja raz w życiu miałem doświadczenie, raz w życiu, że zostałem pobity i facet w czasie modlitwy zobaczył to moje pobicie i wysłał mi SMS-a. Nigdy więcej, jeszcze raz potem kiedyś dostałem od niego, ale już na szczęście nie leżałem na ziemi. No i kiedy pytasz o te trzęsienia ziemi, to jeśli ja mam takie doświadczenie, i wiem, że wtedy Jezus przyszedł, w momencie, kiedy pokazał mi ogromne moje tchórzostwo, bo ja byłem facetem, który błyszczał w towarzystwie, po prostu byłem duszą towarzystwa, do dzisiaj tak jest. Ja mogę godzinami tutaj opowiadać wam kawały. I nagle się okazało, że po tym doświadczeniu ja przez 2 tygodnie bałem się podejść do sypu, żeby wyrzucić śmieci. I Jezus mi pokazał, Marcin, zobacz, jesteś tchórzem i ja wcale cię przez to nie oskarżam, jakby nie odpycham, tylko no przyjmij to, po prostu kocham cię dlatego, że jesteś tchórzem, a nie dlatego, że cokolwiek zrobiłeś. Myślę, że Michał więcej na ten temat powie, ale chyba największą pułapką, w jaką wpadamy, to są zasługi. Po prostu to, że cały czas chcemy zasłużyć na Królestwo i jeszcze zadać pytanie, co jeszcze dobrego mam zrobić, żeby pójść do Królestwa. Nie? To jest dla mnie najbardziej bezczelne pytanie świata. Znaczy ja się łapię każdego dnia na tym, że co jeszcze dobrego, Panie Boże, mam dla Ciebie zrobić, czym Cię kupić, żebyś w końcu powiedział kocham Cię, nie? Żeby zasłużyć na Twoją miłość. I to jest przerażające. I to już zupełnie na koniec. Drugi SMS od Palanowskiego, kiedy siedziałem w kuchni w takim bardzo słabym stanie psychicznym i dostałem SMS-a i Palanowski napisał, nie wiem, 2-3 lata po tamtym wydarzeniu, Jezus teraz patrzy Ci w twarz i cieszy się Twoją obecnością. I wiecie, jaka była moja reakcja? Że ja przez 20 minut siedziałem i się zastanawiałem, co ja ostatnio napisałem, albo jaką staruszkę przeprowadziłem przez jezdnię, co dobrego zrobiłem, że Jezus daje mi komunikat, że On się ze mnie cieszy. Niby nic, nie? Ale patrzcie, przez 20 minut pierwsza reakcja, że ja musiałem coś zrobić dobrego, skoro Jezus mówi, że się mną cieszy. To było strasznie upokarzające, że ja nie byłem w stanie przyjąć tego, że mówi, Marcin, cieszę się, bo jesteś moim dzieckiem. Tylko musiałem coś dla Niego zrobić. Bo inaczej by mi tego nie napisał. I całe moje życie to zmaganie z tym właśnie, z tymi takimi cholernymi zasługami, że muszę coś robić, muszę zasłużyć, muszę coś zrobić. I nagle spotykam takich ludzi, którzy mi w tej książce opowiadają, że nic nie zrobili, po prostu nic, że odwracali się plecami do Pana Boga i opowiadają mi o takiej miłości, której mogę im tylko pozazdroszczyć. No.
Mam pytanie już jedno z ostatnich niestety do pana Michała Lorenza. Otóż życie nas, studentów, czasami jest takie bardzo ciemne. Życie osób, które rozpoczynają dopiero co pracę, które jakoś tam walczą z codziennością. To wygląda czasami tak, że trudno nam znaleźć mobilizację, siłę do tego, żeby jakoś tam codziennie z nową energią pięknie działać, żyć. Pan tworzy coś, co nas porusza. Wzbudza ogromne refleksje. Wiele razy zastanawiało mnie, czy Pan się modli przed tworzeniem utworów. Co mógłby Pan powiedzieć nam, studentom, żebyśmy odnajdywali sobie taką siłę do tego, żeby żyć tak pięknie, jak możemy to usłyszeć w Pana utworach?
Nic nie rób. Znaczy, to jest fajne to, co Marcin przypomniał, że o tym Janie od Krzyża, że Jan od Krzyża dlatego się kładł i się modlił, bo to była jedyna pozycja, która była dla niego wygodna. To było jedyne miejsce, gdzie on się mógł podziać, bo no tak ta siła przyciskała do ziemi, że on... No i trochę tak jest. Zresztą ja tego nie opowiem. No ja jestem potwornie leniwy i nic mi się nie chce robić. Jak patrzę na tego Janka, ile on ma energii, jak wy wszyscy szybko mówicie, Jezus. A jak ja mówię, to śpią. Bo ja jestem bardzo emocjonalny, ja mam inną jakby energię tam, zresztą no już wstydno, bo ja nie skończyłem wątku poprzedniego z tym Stolimowskim, wczoraj z tym ordynatorem, bo oni mnie tam zaczęli zaczepiać o wojny religijne, o których ja niewiele wiem, zacząłem mi walić, że Hitler to zabił 20 tysięcy księży katolickich. I zaczęła się po prostu szarpanina na ilość trupów po której stronie. No i to jest też takie, po prostu żyła człowieka wychodzi, bo jest normalny i mówi, a wy Murzynów bijecie. No. I mówię, stalinist, walczył z kościołem, tak jak ten, mówię, ten podnosi przyjaźnie z Palikotem, jak mówię, jak ten Palikot. I Kazimierz Konkol to jest Palikot, a teraz jesteś jeszcze Gorzyjcz Konkol. I po prostu widzę, że mnie zaraz zabiją. A potem, no i tak dalej. I nie skończyłem tego wątku. Także Daniel skóry nie sprzedaje. Tam jakoś odszczekuje. Natomiast wszystko jedno. W każdym razie wtedy, kiedy właśnie umarł Jerzego syn, on był sam w lesie w swoim domu zupełnie pusto kilka metrów. No i Darek się właśnie z moją żoną modlił i z Jadzią za mnie, żebym ja go tam podtrzymał. Ja pojechałem do niego i ten jego syn zginął w Indiach na sepsę. I Jerzy oczywiście był strzem człowieka i jeszcze do tego wszystko mu się działo jakby przeciwko niemu. Właśnie z czym klucz wpadł tam w jakąś szparę, gdzie już nigdy się nie... I samochód się rozwalił i tam jakaś belka w domu się odluzowała. Jak gdyby jakaś seria jeszcze... I on taki rozpaczony na mnie patrzy i mówi, ale dlaczego tak się dzieje? Wytłumacz mi to. I ja mówię, no a tego nie rozumiem, dlaczego to się tak... A on sobie tak pokiwał głową i mówi, aha, żeby odwrócić moją uwagę. No i rzeczywiście tak było, że to wszystko się działo po to, żeby on nie myślał o tym synu. I on rzeczywiście to wtedy zobaczył i zrozumiał. I jakoś do dzisiaj jest mi za to wdzięczny, nie za tą obecność, tylko za to, że on się wreszcie domyślił, o co tu chodziło. No. Przynajmniej tak po ludzku to interpretujemy. Energii nie mam w ogóle. To znaczy energię mam, byłem teraz drugie wnucze mi się urodzi, to widzę, że Jadwiga będzie zresztą, w związku z Jadwigą naszą basińską. I ta świadomość troszeczkę mnie budzi, ale nie tak.
Panie dyrektorze, to pytanie ostatnie, a to może będzie też pytanie z sali, ostatnie do pana. W książce jeden z gości mówi, że w ciemności nie wyrzuca się przez okno wiatrem, ale włącza się światło takim pstryczkiem. To tak jest?
Tak jest, to mogę potwierdzić 100%. Nie ma czegoś takiego jak walka ze złem. Czy zła nie zwalczymy przez stukanie nogami, przez krzyczenie, tylko przez właśnie... To jest takie, jeśli było ciemno, to wystarczy włączyć pstryczek elektryczny. A to powiedział ktoś bardzo wiarygodny, bo ojciec Verlaine, czyli facet, który był po uszy zanurzony we wschodniej duchowości, lewitował nawet. To był jedyny człowiek z Europy, którego jakiś hinduski guru przyjął jako swojego sekretarza. Nigdy wcześniej to się nie zdarzało. Czyli człowiek musiał być tak otwarty na tą całą perspektywę wschodnich duchowości, że już mocniej nie można. I nagle się okazuje, że on wraca do Francji, zaczyna niby uzdrawiać, wchodzi w bioenergoterapię, wszystko robi dla Pana Boga oficjalnie. A potem się okazuje, że ma złego ducha, że trafia do egzorcysty i egzorcyzmy trwają bardzo długo. I ojciec Verlaine mówi, że te egzorcyzmy były potrzebne. Natomiast kiedy wszystko się zmieniło? Kiedy nagle, mówi tak zwanym przypadkiem, trafił na jakąś wspólnotę, nawet nie pamiętam, jaka była wspólnota we Francji, i usłyszał, że ludzie śpiewają i wielbią Jezusa, i wszedł w wielbienie. I w momencie, kiedy zaczął uwielbiać, a nie skupiać się na rozdrapywaniu ran czy na tym złym, wszystko, mówi, puściło po prostu, nie? I wiecie, jeśli on mi to mówi, człowiek, który był egzorcyzmowany, no to ja mu wierzę, bo ja nie byłem nigdy egzorcyzmowany, nie wiem, jakie to jest uczucie, a on mi mówi, że wystarczyło przyjęcie Jezusa, który jest światłem, który sam wchodzi. Kiedyś w Małym Gościu Niedzielnym zacytowałem taki fragment, Jezus mówi, nie stawiajcie oporu złu. I taki dziadek mi napisał, że to jest ostatni numer gości, małego gościa, który kupuje dla swojej wnuczki, bo go inaczej uczono. Paradoks to, co zrobił Pan Jezus. On mówi, nie stawiajcie oporu złu. Znaczy, przyjmijcie to wszystko, bo tak naprawdę ja zwyciężę. Patrzcie, tam jest cały czas napisane w Biblii, ja będę walczył za was. Nie, że wy sami tam nabaklajcie swoje siły, szarpcie się, tylko ja będę za was walczył. Ojciec Jarosz, wspomniany przez siebie, powiedział genialną rzecz. I to dla mnie największa lekcja chyba wiary, że kiedy Jezus podszedł do prostytutki i powiedział, idź i nie grzesz więcej, To nie było moralizowanie. On nie mówił, idź, bo jesteś teraz taka, byłaś niedobra, a teraz postaraj się, nie grzesz. Tylko słowo nie grzesz więcej spowodowało, że ona nie grzeszyła. Wiecie, o co chodzi? Że jakby słowa Jezusa mają skutek natychmiastowy, on powiedział, nie grzesz więcej i ona nie musiała grzeszyć. Dzisiaj spotkałem, właśnie z Jackiem rozmawiałem, dziennikarza, który mi opowiadał, jak Bóg przez modlitwę kapłana uwolnił go z wielu lat nieczystości. Bóg powiedział, nie grzesz więcej i ona przestała grzeszyć. A nie powiedział, idź, teraz się wysilaj. I jeśli się uda, to wiesz, to nie oglądaj jakiejś tam strony, nie wchodź na jakieś strony, tylko nie grzesz więcej i to się staje. Co to znaczy, że jeśli Jezus wchodzi, to On działa za mnie, a jeśli nie, to się będę szarpał i szarpię się, jak widać na załączonym obrazku, i dzisiaj w nocy się szarpałem. I naprawdę mam takie doświadczenie, że jeśli On przychodzi, to On rozwiązuje sytuację, nie ja. Często mi się to nie podoba, bo On pisze scenariusz i ja bardzo nie lubię niespodzianek, bardzo. Jestem bardzo poukładany wbrew pozorom i... Natomiast on przychodzi wtedy właśnie czasami, kiedy jest ciemno, kiedy ja nic nie widzę, i dlatego ten taki pozornie samobójczy tytuł, nie? Ciemno, czyli jasno.
Ja jeszcze słowo. No, powiem wam jeszcze tak, że nie chciałem używać tego przykładu, bo to jest przykład taki mylący, mówiący o sukcesie, a sukces nie jest konieczną sprawą dla naszego zbawienia, a powiedziałbym, że prawdopodobnie odwrotnie. Ale rzeczywiście byłem zagoniony, jak zwierz, kiedyś przez okoliczności dostałem propozycję natychmiastowego napisania muzyki do filmu Nic, do Kędzierzawskiej, to było 5, właściwie 6 dni na orkiestrę. Byłem wtedy w trudnej sytuacji jakiejś też psychicznej. No i wiedziałem, że jak sobie z tym nie dam rady, to w ogóle chyba nie ma nic sensu już. Że już nic nie zrobię i wiedziałem, że nie dałam. I rzeczywiście oddałem to Jezusowi, ale z pełną świadomością, z taką prostotą. Pisałem muzykę w ten sposób, że pisałem. Nie miałem w ogóle pomysłów i co tam zabrzmiałem, to zapisywałem i potem aranżowałem to jakich na najprostszych smugach, ale to głównie dlatego, że czasu nie było na jakieś myślenie też kompozycyjne. No i udało mi się nagrać tę muzykę i dostałem, w owym czasie to była największa nagroda w Europie, bo to było prezydent Niemiec wręczał tą nagrodę, tam był Hans Zimmer, Ennio Morricone, on mi poklapał tą statuetkę świecą, był jednym z, no ja już wygrałem z nimi wszystkimi, tą muzyką. Natomiast to nic nie znaczy, dlatego że, tak jak Jaś mówił, no wcale nie chodzi o to, żebyście skończyli te studia, żebyście byli zdrowi i piękni, tylko właśnie być może o coś zupełnie innego i to jest właśnie ten smak życia. To jest to, że my nic nie znaczymy. Jeżeli oddamy to Jezusowi, to wtedy to jest to zwycięstwo. Ten moment, kiedy naprawdę zaufamy, że mówimy nie wierzę w Boga, tylko wierzę Bogu, że Jemu ufam i że On mnie prowadzi, a wtedy to już naprawdę można się puścić i odsłonić, nie robić.
To jeden z moich rozmówców, ojciec Wojciech Żyłek, mówi genialną rzecz o krzyku modlitewnym. O tym, że nie da się tego wytresować, nie możemy się nauczyć krzyczeć do Pana Boga. Natomiast będą sytuacje w naszym życiu, kiedy będziemy musieli krzyczeć i On mówi, żebyśmy się tego, broń Boże, nie bali. Bo nas uczono od dzieciństwa, żebyśmy składali ręce i szeptali pobożne formułki. Natomiast są czasami takie sytuacje, że człowiek jest winięty w kłębek i wtedy jeszcze nie krzyczy, ale czasami ten kłębek zaczyna krzyczeć. I Żyłek podaje genialną historię o Łazarze. Chciałbym, żeby to była taka kwintesencja tego, co chciałem powiedzieć. Jezus jest bardzo blisko Jerozolimy. Ja dopóki nie pojechałem do Jerozolimy, ja nie widziałem, że Betania jest tak blisko. Ja myślę, że Betania to jest, nie wiem, jak Piotrków Trybunalski i Jerozolima, Warszawa. To jest strasznie blisko, jak Warszawa i Praga. Jezus siedzi sobie w Jerozolimie, a w Betanii umiera jego przyjaciel, Łazarz. Jest napisane, że Jezus był przyjacielem domu Marty i Marii i bardzo często tam był. I przychodzą uczniowie do Jezusa i mówią, czy cię nie obchodzi, że twój przyjaciel ginie? I Jezus mówi bezczelne słowa, a jest bardzo blisko, dosłownie rzut beretem i mówi coś takiego, Łazarz umiera, Łazarz choruje i dobrze, że mnie tam nie ma. Po prostu paranoja, nie? Jak można powiedzieć coś takiego przyjacielowi? Wiecie, że umiera was przyjaciel i ktoś przychodzi, twój przyjaciel umiera, to mówi dobrze, że mnie tam nie ma. I Jezus wypowiada takie słowa. I Żyłek mówi, wcale nie jest powiedziane, że jeden z tych uczniów nie pobiegł do Marty i Marii i nie powiedział, wiecie co, no Jezus powiedział takie strasznie no, bezczelne, zdumiewające słowa. I jest taka historia, przychodzi Jezus do Betanii 4 dni za późno, kiedy jest po prostu nic się nie da zrobić i jak mówi się na Śląsku, po ptokach, nie? Nic się nie da zrobić, jest martwa sytuacja, jest piękna scena, Marta wybiega na drogę i mówi takie słowa, gdybyś tu był, mój brat by nie zginął. I ja zawsze czytałem te słowa jako pobożny katolik, że to jest wyznanie wiary, nie? Że to jest taka pobożna kobiecina, że napada na kolana, mówi, Panie, gdybyś tu był, to mój brat by nie zginął. To znaczy, wiecie, już takie wyznanie wiary, że ja wierzę, że gdybyś tu był. Ale Żyłek i profesor Świderkówna i inni bibliści mówią, że tam jest napisane, że ona krzyczała, że przychodzi sobie Jezus nagle do Betanii 4 dni za późno i wybiega siostra Łazarza i krzyczy, mówi, teraz to sobie możesz przychodzić. Ale gdybyś tu był, to mój brat by nie zginął. I jest wprost napisane, że ona krzyczy. I patrzcie, jaka jest reakcja Jezusa, bo mnie uczono na wszystkich stopniach oazy, już dla Jakimowicza żadnego nowego stopnia nie wymyślono, po prostu wszystkie możliwe skończyłem, że Jezus w takiej sytuacji powinien się obrazić, nie? Odwrócić i wrócić do Jerozolimy. A jest napisane, że Jezus rozpłakał się i wskrzesił Łazarza. I dla mnie to jest nieprawdopodobna historia, że ona krzyczy i tam nie ma czasu na szelankowe złożenie rąk. I jest druga historia, kiedy bogaty młodzieniec pada na kolana i mówi to, co ja mówię codziennie. Co jeszcze dobrego mam zrobić, żeby pójść do nieba, nie? Piękna po prostu. Co jeszcze dobrego mam zrobić, Panie Jezu, żeby pójść do nieba, żeby w końcu zaliczył mi te zasługi, nie? Bo już mam 78, a jeszcze muszę, nie wiem, do 120 dojechać. I jest napisane, że młodzieniec odszedł zasmucony. I ojciec Palamowski, kiedy przyjechał do nas do wspólnoty, powiedział, że zauważcie ciekawą rzecz, że Jezus się pyta, czy przestrzegałeś przekazań? I ten facet mówi, przestrzegałem ich od dzieciństwa. I Palamowski mówi, przeczytajcie sobie w 1000 latce dzisiaj w domu. I Jezus wymienia 7 przykazań. Nie 10, tylko 7. Nie wymienia 3 pierwszych przykazań, które dotyczą Boga. Ten facet był w porządku, nie był żony, nie się założył, nie pożądał żony bliźniego swego. Nie wiem, jak mu się udało, ale nie pożądał. Płacił ZUS, nie wiem, chodził w Radia Maria, może słuchał gościa niedzielnego, czytał. Ale Jezus nie wymienił trzech pierwszych przykazań, które dotyczą Boga. I Palanowski mówi, że temu facetowi w ogóle do niczego nie był potrzebny Pan Bóg. Nie? On zadał pytanie, co ja jeszcze mogę dobrego zrobić, żeby pójść do nieba? I Jezus mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym, tylko Bóg jest dobry? Tak jakby chciał mu powiedzieć, że facet sam o sobie myśli, że jesteś dobry. I mówi, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj. I jest napisane, odszedł zasmucony. I jedyna rzecz, która mnie ratuje, to jest absolutnie na koniec, to jest to, że jest napisane, że Jezus spojrzał na niego z miłością. Że facet sam chciał się zbawić, miał pomysł, nie był potrzebny Pan, ale że Pan Bóg spojrzał na niego z miłością. No i to jest jakaś taka rzecz, żeby tak na przykład nocy, jak dzisiaj, kiedy ja cały czas oskarżam Pana Boga, nie wiem, czy Ty też masz, Michał, coś takiego, ale jakiekolwiek zawirowanie mnie spotka, nawet taka głupia, bezsenna noc, to ja mam pierwsze pytanie rano, dlaczego mi to zrobiłeś? Nie od razu, bo na początku jestem strasznie delikatny i pobożny, ale rano mówię, dlaczego mi to zrobiłeś? Kurno, przecież jadę do Warszawy, mam najpierw spotkanie w radiu, potem mam też mówić jakichś studentów. Czemu akurat dzisiaj, nie? I wiecie, i Dorota mówi tak dzisiaj do mnie, moja żona mówi, że nie może ze mną wytrzymać, nie? Bo co, Pan Bóg sprawił to, że ja nie spałem w nocy. Ale pierwsza moja reakcja zawsze jest, dlaczego Ty mi to zrobiłeś? Ja się pytałem kiedyś ojca Palanowskiego, dlaczego takie zawirowania są w moim życiu? Mówi, tak długo się będą zdarzały, aż w końcu uznasz, że Jezus jest niewinnym barankiem i nie chce Ci zrobić krzywdy. Dopóki tego nie uznasz, to cały czas będziesz go oskarżał. Nie? O wszystko, o ból zęba, o wszystko po prostu. Nie? Dlaczego mi to zrobiłeś? A Jezus patrzy z boku i w ogóle rozkłada ręce i nie ma pojęcia, o czym ja mówię. Nie? Znaczy, może ma. Nie wiem, znaczy już zabarnąłem za daleko.
Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze chwilę. I chciałabym chwilę przystąpić na pytanie z sali. Chciałabym odwiedzać na szybkości. Jeśli ktoś chciałby, żeby podniósł rękę, a ja bym
chciał przeczytać. W jakich okolicznościach proponował Pan ten utwór i budynku do filmu Różyczka, który został wykorzystany później co roku wykorzystywany już rzecznicy katastrofy smoleńskiej. Jak to wyglądało później? W ogóle jak to wyglądało, że
Ziemna Mazura, pisałem muzykę do filmu. Pierwszy raz od lat pisałem własne sami instrumentacje, bo często z lenistwa i z strachu oddaję instrumentację tam część lub całą współpracownikom czy dyrygentowi. I tego też wyżej uszu, dlatego że często te instrumentacje nie mają wiele wspólnego z pomysłem, czy z linią, czy w ogóle z... I napisałem sam całą muzykę na Mazura, siedząc w moim domu z rodziną. Bardzo to przeżywając, bardzo byłem naprawdę bardzo byłem dumny, że dałem sobie z tym radę. To nie jest za bardzo trudna muzyka, czy skomplikowana, czy przemyślana, ale był to dla mnie ciekawe doświadczenie. Nie pracowałem ani z muzykami, z którymi dawniej zazwyczaj pracowałem. Po prostu wyznaczyłem sobie też, albo to się tak stało, już nie pamiętam, czy nikt nie mógł w tym czasie wakacje. I przyszło do... Ja nie będę mówił o szczegółach tego tematu akurat, bo pamiętam, jak ten temat, tego tematu napisałem 6 minut. On się rozwijał i ja go miałem, zazwyczaj tak mam, że jak mam fajny temat, to go zostawiam w głowie i w ostatniej chwili go, bo czekam aż jeszcze coś, do tego się dolepi, dokonstruuję, dobuduję. I ja źle obliczyłem ostatni czas. Orkiestra była na 12, ja pomyślałem, że to na 8, to napiszę ten temat akurat i będzie na 12 gotowy do tej orkiestry. I napisałem, zdążyłem, ponieważ się ledwo piszę, napisałem 1/3 tego tematu. I po prostu mam w głowie, do dzisiaj mam tą resztę, to jest fatalna. Także Pan Bóg czuwa i wie co robi, że wyjdzie po prostu. I ja napisałem w pewnej chwili, już wiedziałem, że nie znam, że na pewno jest, napisałem repetycję i będę cyklarnie po prostu powtarzał ten temat. Ja tam nie umiałem wyliczyć po prostu pewnych taktów, które zresztą jak się okazało źle wyliczyłem, ale zagraliśmy tego pewną zwyczajną. No i przypadkowo to się, ten temat stał się tematem państwa śmierci naszych elit, nie tylko państwa rosyjskich. Ale to, co chciałem powiedzieć, ten kolejny przypadek i to jest to, że ten utwór wtedy na wakacjach na partiturze, bo na partiturze się pisze, jaka to scena. I tam jest na tej partiturze napisane wyjazd z Polski. To jest tytuł tego utworu. I naprawdę ktoś, kto już użył go potem przypadkiem, nie kierował się wcale tym, jak się ten tytuł, jak jest ten tytuł.
Dziękuję. Czy jest jeszcze ktoś? Chciałbym zadać pytanie. Czy Pan motywuje do codziennej pracy, do codziennego działania? Czy to jest tak, że to, co Pan robi, to jest w jakiś sposób też poczucie misji, a nie tylko praca? Dziękuję.
Generalnie tylko pracę, nie mam poczucia misji, tak na co dzień. To jest tak, że jestem, i to mówię szczerze, gdy ktoś nie zlecił mi jakiegoś wywiadu, ale tego, że muszę zrobić jakieś dwa wywiady czy dwa teksty, to ja bym nic po prostu w życiu nie napisał. Nic. Ja w ogóle nie napisałem w życiu żadnej książki tak naprawdę. Wszystko, co się ukazało do tej pory, to są zawsze zbiory jakichś felietonów, które musiałem napisać. Nie? I to jest a propos tego, że czy praca z przekleństwem, czy błogosławieństwem. Nie, ja strasznie nie lubię pisać.
Zresztą wiesz, że ja taki ludzi też nie lubi, a to jest facet, który dostał Grand Press
za najlepszy artykuł rok temu, wydawca książki. Naprawdę, ja się tak męczę, po prostu jak ja mam przepisać wywiad i wiecie, macie na przykład 40 minut czegoś na kasecie i musicie to przepisać, to przepisuje się to 4 godziny, bo to się przepisuje po zdaniu i tak dalej. I kiedy ja siedzę przy tym pustym monitorze, nie mam tytułu, nic, dla mnie to jest taka straszna męka. I gdyby nie to, że ja to muszę na jutro zrobić, na przykład, że jutro, bo my dzisiaj wracamy do Katowic, jutro o 9 rano mamy kolegium redakcyjny i ja muszę dwa tematy zaproponować i Jacek też dwa tematy. Gdyby nie to, że muszę to robić, po prostu nic bym nie napisał. I tak odpowiadając na swoje pytanie, z dnia na dzień to jest przekleństwo, nie? Tylko potem jak jest taka historia, że podchodzi właśnie Jacek i mówi, że chce zebrać jakieś wywiady z gościa i sam zbiera te wywiady. I ja potem oglądam jakby to dzieło, to widzę, że jest sens. Ale tak z dnia na dzień tego nie widzę, nie? Bo to jest takie, zrób to na jutro, jeszcze na 9 i no przy trójce dzieci i takim moim ADHD, to nie jest łatwe generalnie. No. Ale nie mam poczucia misji, to na pewno wiem, że Pan Bóg, że bardzo często przychodzą jakieś osoby i mówią, że Pan Bóg się tymi tekstami posługuje, ale to, co powiedziałem i to mówię naprawdę teraz szczerze, wiem, że to jest poza mną. Tak jak książka radykalnie jest poza mną, to mogę Wam godzinami opowiadać, ale nie chcę. Książka radykalnie jest poza mną. Każdy mógł robić książkę radykalnie. I to mówię szczerze. Ja nie byłem żadnym dziennikarzem, kończyłem prawo. I to, że zostałem dziennikarzem, to jest jakiś po prostu pomysł Pana Boga na to wszystko. Pierwszy wywiad do książki radykalnie zrobiłem, z którego byłem najbardziej zadowolony, z Robertem Litzą Friedrichem. I kiedy się okazuje, że książka jest w drukarni, Litza dzwoni, mówi, że się wycofuje z tej książki, że to jest wszystko bez sensu, że to jest za świeże. No i generalnie tak zmieszał mnie z błotem, nie? I to była jedyna refleksja po książce radykalnie. I teraz jak mówimy sukces właśnie, Marcin Jakimowicz radykalni. Ja na przykład za tą książkę nie dostałem ani grosza i teraz widzę, że to jest wszystko błogosławieństwo Pana Boga, bo inaczej bym sobie przypisał chwałę, nie? I dziękuję Panu Bogu, że Litza się wtedy na przykład wycofał. Bo miał prawo, bo to było zbyt świeże. On mówi, że nie był katolikiem, tylko buddystą, nie? Bo był pod wpływem Tomka Budzyńskiego. I miał prawo, tylko że mnie to wtedy bardzo zraniło. Nie, bo byłem dumny z wywiadu, książkę z drukarni i nagle Litza dzwoni, mówi, wycofuje się, nie? I w ogóle to wszystko bez sensu, to co robisz, nie? Po co jakaś książka? Znaczy, to nie jest taka raczej sielankowa rozmowa. No ale dzisiaj widzę, że to wszystko miało sens, bo ojciec Darek Cichor, nasz wspólny znajomy, mówi, Marcin, czy myślisz, gdybyś właśnie spotkał się z tymi muzykami na kawie i porozmawiał, czy jakby Pan Bóg by to wykorzystał? Nie wiem, co, ja jestem Pana Bogiem, ale no, na pewno nie było wtedy sielanki, nie? No, i poczucia misji nie mam. Czasami mam, kiedy piszę na gość.pl, to tak, musiałbym wyjaśnić, bo na gość.pl piszemy takie krótkie rozważania. Ja bardzo często piszę na przykład rozważania do słów Ewangelii. To wtedy piszę dlatego, że chcę się podzielić. O, to jest szczera odpowiedź. Największa przygoda, w ogóle najbardziej lubię komentować Ewangelię, to mógłbym robić godzinami po prostu, naprawdę. I wierzę, i wtedy jestem szczęśliwy. No ale na przykład jak jutro mi szef każe pisać o ubezpieczeniach społecznych, na czym się nie znam kompletnie, no to co mam zrobić? Będę pisał.
O tym, jak nasze codzienne walki wygrywać, jak się zainspirować, możemy przeczytać w książce Ciemno, czyli Jasno. No niestety, czas się kończy, więc muszę podziękować serdecznie naszym gościom za to, że podzielili się tym, co takie osobiste, co takie ważne. I za to, że dodali nam sił do tego, żebyśmy my też walczyli. Bardzo, bardzo dziękuję.